Nie, w ten piątkowy wieczór wkraczamy.
Wieczór?
No, można powiedzieć, że jak jasno, to późne wczesny wieczór.
Późne popołudnie.
O, dobrze, tak, tak, to w takim razie przedstawmy. Dobra. I od razu brzmi to trochę lepiej, bo jeszcze dużo piątku przed nami, przed państwem. Wspólnie spędzimy trochę czasu na pewno. Do 19:00 audycja.
Zoom na popkulturę.
Hanna Brzezińska.
Filip Jędruch.
Witamy i zapraszamy.
Do godziny 19:00. Dzisiaj znowu będziemy wchodzić do wehikułu czasu i wracać do punktu, kiedy nie było serwisów streamingowych, kiedy kablówki dopiero co się rozkręcały. No a skądś trzeba było te filmy i rozrywkę brać.
Można powiedzieć, że wracamy do takich korzeni streamingu, no bo w pewnym sensie mieliśmy kontrolę nad tym, co oglądamy. Mogliśmy zatrzymywać, mogliśmy jeszcze raz obejrzeć tę scenę. Jeszcze raz. I jeszcze raz. A potem, jak wszystko się skończyło, trzeba było przewinąć. Jeśli państwo słyszeli zapowiedzi, no to tutaj nie ma, że tak powiem, jakiegoś wielkiego zaskoczenia, bo dziś będziemy rozmawiać o...
kasetach VHS.
Och, zanurzyliśmy się trochę w taką, można powiedzieć, otchłań nostalgii, bo kasety VHS na pewno budzą wspomnienia i o te wspomnienia dzisiaj państwa też poprosimy. SMS-owo można się zgłaszać po pewne książki.
Mamy przed sobą świeże wydawnictwo, jeszcze takie pachnące świeżym drukiem. To Elektroniczny Bandyta, czyli Rynek Wideo w Polsce okresu transformacji. To książka, którą napisał Grzegorz Fortuna Junior,
który będzie naszym gościem w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. To książka, która opowiada o kasecie VHS, no właśnie z różnych perspektyw, bo różne te perspektywy możemy przyjmować, jeśli chodzi o ten właśnie obiekt. Obiekt wieloznaczny?
No zdecydowanie, bo to nie tylko tak, że mieliśmy kasety oryginalne, no ale myślę, że ci, którzy pamiętają, bo trzeba wziąć pod uwagę, że jest już spora grupa osób, która nie miała tak bezpośrednio do czynienia z kasetami VHS, tak, i to już dorosłych, ale ci, którzy pamiętają, to na pewno mieli i kasety, na których były filmy, były programy telewizyjne, były pierwsze komunie, wesela, studniówki, ale były też różne programy, które chciało się po prostu nagrać.
I potem do nich wracać. Bywało też tak, że na komunie ktoś nagrał Terminatora potem, no bo można było jednym drugie zagrywać i taka to historia też rodzinna, wielokrotnie powtarzana, tak sobie myślę. Jeśli chodzi o sam nośnik, być może państwo pamiętają, jak wyglądał. To była taka, no, kaseta, jak to opisać? Taki kanciasty po prostu przedmiot. W środku była taśma, ten magnetowid, czyli urządzenie odtwarzające, otwierało ten kasetę i wtedy sczytywało to, co na tej taśmie zostało zapisane. 76 rok to jest początek tego nośnika, który został opracowany przez japońską firmę JVC. Logotyp można sobie przywołać w pamięci. Niemniej ten format, on jeszcze w pewnym momencie był w takim konflikcie z innymi formatami, bo to był Betamax, przygotowany przez Sony, i Video 2000, tutaj Philips z kolei. No, VHS wygrały i można powiedzieć, że ten Video Home System, bo to od tego właśnie tutaj się wzięło, no był z nami przez takie 50 lat, ja bym zaryzykował.
No, już prawie. 76 rok, czyli w przyszłym roku będziemy świętować 50-lecie. Warto też dodać, że w czasach popularności Amigi też VHS-y służyły nie tylko jako nośniki filmów, ale też danych komputerowych.
Mówiliśmy o tej wieloznaczności i ta wieloznaczność też wynika z tego, że każdy miał jakieś swoje przygody, swoje rytuały, swoje wspomnienia. Mamy teraz związane z kasetami VHS, jeśli chodzi o rok 92, szacunkowo 30% polskich gospodarstw domowych miało taki sprzęcior w domu, a jeśli chodzi już o rok 98, to jest jaka różnica? 6 lat. To już 59%. Także ten sprzęt się rozprzestrzenił, można powiedzieć, dość rozgościł się, o tak.
No i też potrzeba było osób, które się na tym sprzęcie znały i które potrafiły naprawić. Przecież były też specjalne kasety do czyszczenia głowicy, gdzie do kasety wpuszczało się kilka kropli takiego specjalnego płynu i się przewijało, żeby ten magnetowid, jak to się u nas ładnie mówiło, dalej działał i działał sprawnie. dokładnie. Przedsiębiorstwo wspomniane, JVC, zakończyło produkcję kaset wideo w 2008 roku, bo już DVD, płyty DVD były w natarciu, no i nie było już takiego popytu, ale jeżeli chodzi o ostatnią produkcję, o produkcję magnetowidów, to ona zakończyła się właściwie niedawno, bo w 2016 roku ostatni podmiot, który produkował, zakończył właśnie te działania, więc być może mają Państwo jeszcze w domach magnetowidy i to magnetowidy sprawne i całą kolekcję kaset tych bardziej i mniej oryginalnych.
W pewnym momencie pojawiła się taka usługa konwertowania, powiedzmy, tych kaset na właśnie cyfrowe nośniki. To też duża, duża rzecz, jeśli ktoś chciał zachować wspomnienia. Obecnie ten efekt VHS-u, czy tej takiej startej taśmy, powiedzmy, przetyranej, jest wykorzystywany w różnych klipach. To no, można zaobserwować i to są już raczej efekty takich presetów, czyli coś postarzane jest specjalnie, tak żeby wyglądało na, no, jak odtwarzane po prostu z taśmy. Można było wypożyczać oczywiście w wypożyczalniach, można było pożyczać od kogoś coś, co ktoś miał skądś, więc to było tak z ręki do ręki. Można było także nagrywać, no i myślę, że możemy tutaj churalnie troszeczkę odwołać się do swoich takich kolektywnych wspomnień i powiedzieć o tym, że to były często bajki, kreskówki, dobranocki, do których można było wracać. No i przygotowaliśmy taką, można powiedzieć, krótką przejażdżkę nostalgiczną, jeśli chodzi o piosenki, które były takimi wejściówkami.
Bo też przygotowując się do dzisiejszej audycji i wracając do tych piosenek, które otwierały te dobranocki, te najbardziej znane bajki, które oglądaliśmy wieczorami i potem za dnia właśnie dzięki kasetom wideo, tak doszliśmy do wniosku, że no tam dużo dobrej muzyki jednak było.
Prawda? I to jeszcze na to tak nie było tak, że to jest po prostu piosenka od A do B i tak ktoś po prostu do Z, bo się kończy na Z, tylko dużo się tam działo, dużo było tych różnych emocji i na dodatek trzeba też dodać, że to tłumaczyć trzeba było, czyli stworzyć de facto piosenkę pod melodię, żeby chociaż trochę korespondowała z tym, co w oryginale tam się znajdowało pod tą tekstową warstwą.
No to co, mamy na początek?
No to ty musisz zapowiedzieć.
Ale to była twoja propozycja, że były te wiewiórki i one rozwiązywały różne sprawy.
Tak, Brygada RR, posłuchajmy, jak zaczynał się każdy odcinek tego wspaniałego serialu animowanego.
Tycie, skrycie, z gargatkiem zetknie los Brygada. Usadzi go, gdy potrzebna ci pomoc na dłoń. Słuchawkę chwyć i dzwoń. Ci-ci-ci-ci-pidel. Pomoc niosą ci-ci-ci-pidel. Dzień i nocą. I w każdej chwili złej, gdy chwycą trąd, to już im się nie wypnie z rąk. Ci-ci-ci-ci-pidel. Pomoc niosą ci-ci-ci-pidel. Dzień i nocą. I w każdej chwili złej, a słabią ślad. I wiedzą wnet, kto gdzie i jak. Ci-ci-ci-ci-pidel. Dniem i nocą. Ci-ci-ci-ci-pidel. Pomoc niosą. Ci-ci-ci-ci-pidel.
No i kto teraz łezkę uronił, albo przynajmniej w jakiś sposób się uśmiechnął, albo przywołał te obrazy z tego intra? Mieczysław Szcześniak to śpiewał. Wiedziałaś o tym?
No proszę, tu jeszcze musiały się pojawić gwiazdy. Artur pokazuje Seruga za szybą, że chyba pamięta. Myślę, że wielu osobom mogło się teraz tak przypomnieć, jak te słowa leciały, bo one gdzieś są tam zakodowane.
Tak, to
bardzo,
są szufladki.
Bardzo mocno.
To są szufladki i to takie szufladki, które już pozostaną napakowane tymi wspomnieniami. Skoro mowa o wspomnieniach i mowa o książkach była, to do tych wspomnień odwołując się, jak to połączymy teraz?
Połączymy to tak, że zadamy Państwu pytanie, jaki film obejrzany na kasecie VHS najbardziej zapadł Państwu w pamięć. Może to był film oryginalny, może to była jakaś pierwsza komunia, może to było... coś, co tam wydarzyło się, jak Filip wspominał, że coś zostało na przykład nagrane jeszcze na ten właściwy materiał.
To może być też jakiś obraz, którego tytułu państwo nie znają, a na przykład jest to jakaś scena i teraz trudno to odnaleźć. Też chętnie pomożemy. Będziemy mieć tutaj w studiu eksperta. Numer SMS-owy to
603-06-06-06.
Czekamy na odpowiedzi SMS-owe. Przypominamy jeszcze raz, jaki film obejrzany na kasecie VHS najbardziej zapadł państwu w pamięć. Szukamy różnych tropów w państwa szufladkach pamięciowych. Czekają książki, także jest o co walczyć, żeby te szufladki jeszcze tam trochę pootwierać albo napchać do tych szufladek trochę więcej.
Tak jest. Mogę ze swojej szufladki teraz wyciągnąć coś.
O, prosimy.
Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do tego momentu i szukam osób, które pamiętają i ucieszą się tak jak ja. Dżem i hologramy. Dla mnie to była kaseta wypożyczana z wypożyczalni kaset wideo i to jeszcze takiej, którą pan miał po prostu w swoim pokoju w mieszkaniu. Takie były czasy wtedy. Dżem i hologramy, czyli serial, chociaż dla niektórych bardziej film, bo pilot został filmem w 1985 roku.
Trochę musical też.
Trochę musical, czy mogę opowiedzieć po skrócie. Jerrica zostaje niespodziewanie sierotą, ale dziedziczy po swoim ojcu wytwórnię płytową. No i tutaj ojciec także pozostawia jej w spadku komputer holograficzny, który został nazwany Synergy. Dzięki niemu Jerrica ma też takie kolczyki z mikroprojektorem i może zamieniać się w gwiazdę muzyki, czyli Jem. I ona tak dotyka tych kolczyków i mówi: projekcja, Synergy. I wtedy nagle jest zespół i wszystko się dzieje i tańczy i śpiewa i są kolory. I do tego wszystkiego jest grupa, która jest taka nie do końca dobra, nazywa się The Misfits, czyli wyrzutki, i tutaj jest rywalizacja, jest bitwa zespołów o to, kto tutaj będzie najlepszy. A Jem i hologramy w tym roku świętuje 40-lecie i w lipcu ukaże się płyta z nowymi piosenkami i też będzie to płyta winylowa.
Ciekawe, czy kasety VHS, tak jak winyle, powracają albo nabierają popularności takiej. Ale posłuchajmy piosenki teraz właśnie z znowu filmu animowanego Jem and the Holograms. Tak na ile się znamy tych, tak na ile się znamy tych dobrych kilka lat, to widzę to, jak to się zakorzeniło i cały czas pracuję gdzieś tam we wnętrzu.
Czekam na te 40-letnie obchody i na nową muzykę, bo pani, która śpiewała jako Jem właśnie w tym filmie 40 lat temu, nagrała zupełnie nowe piosenki. To jest niesamowite.
Cały czas żyją w nas te historie, które kiedyś z kaset VHS przyswajaliśmy. Chip i Dale, czyli tutaj mówimy o Brygadzie RR, też powrócili w 2022 roku. No i to była próba połączenia tradycji z nowoczesnością, tak się ładnie mówi, ale czy to wyszło? No, już można powiedzieć, że w zwiastunie troszeczkę to gryzło się, bowiem Chip został zamieniony, nie, to Dale został zamieniony w trójwymiarowego wiewiórka, a Dale pozostał wiewiórkiem dwuwymiarowym, więc no, nie wiem, czy to się udało, czy nie. W każdym razie cały czas czekamy na państwa wspomnienia związane z kasetami VHS. No i mamy tutaj już pewne odpowiedzi. Akademia Policyjna to klasyk na VHS, tak pan Piotr do nas pisze i pan Jacek, który podaje też swój wiek. Podamy? Podajmy. 51. Lody na patyku. To taka komedia, chyba troszeczkę z tych pikantniejszych, tak bym może to określił? Chyba. Tak mi się wydaje. Musimy to sprawdzić. Nie wiem, czy tutaj ten trop powinniśmy o takiej godzinie weryfikować.
To ten, wróćmy do tego dobranockowego tropu.
Kid friendly,
może,
tak?
Tak, tak, zwłaszcza, że czas już nas goni. Gosia spogląda z niepokojem, więc co? Zaśpiewajmy jeszcze?
Tak, dzioby w górę.
Zgodnym chórem.
Wciągnął nas przygody i kłopoty. Mamy auta, laser i samoloty. Być albo nie być, tu trzeba przeżyć. Kaczki, dzioby w górę, zgodnym chórem. Kaczki, raz na wozie, raz pod wozem. Kaczki, ktoś tam w cieniu, trzeba zmykać w okamgnieniu. Na turety razem bracia, kaczki, dzioby w górę, zgodnym chórem. Kaczki, raz na wozie, raz pod wozem. Kaczki, a więc dalej, i przygody, kaczki.
Zoom na popkulturę.
Powracamy zgodnie z zapowiedzią do 19. Jeszcze chwila jest, chwila, którą zagadamy i zagramy też i zakonkursimy.
No
też.
Właśnie, bo przypominamy, że pytamy dzisiaj Państwa o ten film obejrzany na kasecie VHS, który najbardziej zapadł Państwu w pamięć.
No i mamy tutaj kilka odpowiedzi. To Tożsamość Berna z Richardem Chamberlainem, Dirty Dancing, film oglądany potajemnie u koleżanki, która miała wideo. Rodzice nie pozwalali go jeszcze oglądać, bo był nieprzyzwoity, tak pani Gosia do nas napisała. Lody na patyku to już padło. Sprawdziliśmy, co to. Nie będziemy tego teraz na antenie rozwałkowywać. Skazani na Shawshank to jeszcze dłuższa odpowiedź, do której też wrócimy. To pan Zbyszek do nas pisze, a my prosimy oczywiście o więcej. 603-06-06-06. W naszym studiu już zapowiadany gość. No i nie możemy się doczekać, żeby zdradził nam kulisy swojej książki. Z nami Grzegorz Fortuna, badacz popkultury, kina gatunkowego, polskiej transformacji, współtwórca Octopus Film Festival w Gdańsku, państwo mogli być, firmy Velvet Spoon i stowarzyszenia Velvet Spoon, jeśli ja dobrze też tutaj się zagłębiłem, i członek kolektywu VHS Hell, czyli właściwy człowiek we właściwym miejscu, we właściwym temacie. Witamy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam serdecznie.
Musisz nam opowiedzieć trochę o książce. Elektroniczny bandyta, tu jest podtytuł Rynek wideo w Polsce okresu transformacji. Elektroniczny bandyta, czy to chodzi o Terminatora?
Poniekąd tak. To jest taka troszkę gra słów, którą tutaj sobie pozwoliłem zastosować, bo z jednej strony właśnie Terminator wchodził do polskich kin na początku jako elektroniczny morderca. I dzisiaj ten tytuł jest, w sensie to tłumaczenie tytułu jest bardzo często wyśmiewane jako strasznie no takie niemądre i jakby deskryptywne, ale pamiętajmy, że jakby jeszcze kilkadziesiąt lat temu Terminator to po polsku był ktoś, kto terminuje. Czyli ktoś, kto był na terminie. U szewca na przykład był Terminatorem, w związku z czym zrozumiałe było, że dystrybutor w tych latach 80. chciał wprowadzić pod tytułem, który jakoś zadziała i pokaże, o czym ten film jest, więc ten elektroniczny morderca pasował tutaj idealnie. Drugie nawiązanie to do książki Janusza Dunina Papierowy Bandyta, która była taką pierwszą książką w polskiej literaturze polonistycznej o powieści groszowej i śmieciowej z początków XX wieku. I jako że ja poniekąd czuję, że ten rynek wideo był troszeczkę odpowiednikiem tego takiego troszkę dzikiego, niesamowitego rynku wydawniczego sprzed stulecia, to postanowiłem połączyć te dwa nawiązania w jedno.
To jest początek cyklu, ale to jest pytanie na koniec tak naprawdę. To, do czego chcieliśmy teraz nawiązać, to jest ta nieokiełznana to była rzecz, kasety VHS. Rynek był dziki, pojawiały się różne pirackie kopie, często też tłumaczone, prawda, własnym sumptem,
tak,
i one dawały taką możliwość, że można było tego lektora nagrać samodzielnie.
To prawda, to znaczy ten polski rynek kaset wideo był o tyle ciekawy, że kaseta wideo była pewnym wynalazkiem i nowością wszędzie na świecie, z tym, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych, czy Francji, czy Niemiec, czy Wielkiej Brytanii, to była pewna ewolucja, no bo mieliśmy kino, które pozwalało nam obejrzeć film, potem telewizję, która pozwalała obejrzeć film w domu i kasetę wideo, która pozwalała mieć ten film w domu fizycznie i oglądać go w dowolnym momencie. Tymczasem z polskiej perspektywy to była nie tyle ewolucja, co rewolucja, bo nagle okazywało się, że można przywieźć, nie mając nawet jakichś gigantycznych funduszy, z zagranicy filmy, które w Polsce były zupełnie niedostępne. I często się mówi, że były niedostępne ze względu na cenzurę. To też jest prawda, ale nie cała. Dlatego, że warto pamiętać, że w tych latach 80. Polska była w dość dużym kryzysie finansowym. I polska kinematografia, to znaczy zarząd kinematografii, nie miał za bardzo pieniędzy na kupowanie wielu licencji zagranicznych, żeby te filmy wprowadzać do polskich kin. Stąd też takie filmy jak Gwiezdne Wojny, czy filmy o Indianie Jonesie wchodziły do polskich kin z opóźnieniem, często czteroletnim. I to w połączeniu z cenzurą powodowało, że ten nasz rynek kinowy lat 80. był dość biedny. To znaczy pojawiały się te filmy amerykańskie największe, ale po pierwsze z dużym opóźnieniem, po drugie w dość małej liczbie. Tymczasem nagle się okazało, że jak się ma odpowiedni kontakt albo pojedzie w odpowiednie miejsce, to można kupić kasetę z czymś, czego się kompletnie w Polsce nie da zdobyć. I rzeczywiście z polskiej perspektywy to była rewolucja, bo Polacy czuli taki ogromny głód tych zachodnich treści, tych filmów właśnie ze Stanów, przede wszystkim ze Stanów, ale z Włoch, z Wielkiej Brytanii też. I po prostu bardzo jeden z moich rozmówców w książce to określił w taki dość kolokwialny sposób, że widzowie wyli za po prostu normalną rozrywką, za filmami, które nie będą kinem moralnego niepokoju, które nie będą koniecznie poważne czy ambitne, tylko będą porządnym, jakościowym kinem gatunkowym, zapewniającym te półtorej czy dwie godziny rozrywki. I kasety właśnie to zapewniały. Z tym, że właśnie w latach 80. jeszcze to było wszystko kompletnie nieusankcjonowane. To znaczy, tak jak po roku 89 powstawały firmy dystrybucyjne, one kupowały licencje od producentów lub agentów sprzedaży. Tak wcześniej to była troszeczkę wolna amerykanka i po prostu kto coś sprowadził i wprowadził to do obrotu w Polsce, ten był jakby tym, który ten film do Polski przywiózł. I dlatego też po pierwsze, rzeczywiście było tak, że filmy tłumaczyli ludzie, którzy bardzo często nie mieli pojęcia o tłumaczeniach. I jak się przejrzy oferty tych piratów z lat 80., to niektóre tłumaczenia tytułów już zdają, już po prostu pokazują, że to były osoby, które robią to, bo nie mają nikogo, kto by znał angielski. Mój ulubiony przykład to jest taka dość znana też w Polsce komedia Rybka zwana Wandą, czyli A Fish Called Wanda. Po polsku to była na początku Ta zimna ryba Wanda, bo ktoś to cold zrozumiał jako cold. I tego typu przykładów trochę było, gdzie tłumacz po prostu nie wiedział, co zrobić kompletnie. Głowa do wycierania na pierwszych tłumaczeniach była głowicą ścierającą.
Wow.
Terminator właśnie był elektronicznym mordercą. Tutaj bym bronił tego wyboru, że on jest jakby bardziej świadomy, ale często się trafia właśnie na kasetach wideo takie tłumaczenia zupełnie znikąd. Jednym z takich najdziwniejszych przykładów dla mnie był film pod tytułem, bo warto wspomnieć, że na początku lat 80. do polskich kin weszło Wejście Smoka po 9-letniej przerwie od premiery amerykańskiej i Wejście Smoka spowodowało absolutny boom na kino kung fu. Na filmy karate, filmy kung fu. Generalnie jeśli w filmie byli azjatyccy wojownicy i jakieś sceny walk, to się sprzedawało wspaniale i znaleźliśmy gdzieś z Krystianem Kujdą, z którym prowadzimy projekt VHS Hell, pirata pod tytułem Uważaj skośnooki. Jakby jest to okropne oczywiście tłumaczenie, ale w tamtych latach przechodziło i co więcej wypożyczało się świetnie, bo sugerowało, że będą azjatyccy wojownicy i walki.
Wspominałeś o tym, że była taka chęć, taka potrzeba tej rozrywki, tych filmów, które by po prostu nam zapewniły godzinę, dwie godziny spokoju, oderwania po prostu od szarej rzeczywistości. I to też widać, bo w filmach, filmy, tytuły, które są wspominane przez naszych słuchaczy, to są przede wszystkim komedie i to są przede wszystkim właśnie te filmy akcji.
Tak jest.
Przecież tacy... No, aktorzy, nazwijmy, Van Damme, chociaż Sylvester Stallone, to są właśnie ci, którzy goszczą w naszej świadomości na początek poprzez kasety wideo.
To prawda i też ich popularność właśnie wzięła się w Polsce w bardzo dużej mierze z rynku wideo, gdzie rzeczywiście, jak czyta się magazyny filmowe polskie z lat 80., czy to film, czy kino, czy ekrany, to krytycy narzekają tam bardzo często, że na przykład dystrybutor państwowy film polski nie kupił nowego filmu Felliniego, albo że nie kupił nowego filmu Bergmana. Tymczasem widzowie piszą: wydrukujcie więcej zdjęć Bruce'a Lee. I widać wyraźnie ten taki gigantyczny rozdźwięk między tym, czego chcą widzowie, a tym, czego chcą krytycy. Ja mam wrażenie, że to jest spowodowane w bardzo dużej mierze tym, że w warunkach wolnorynkowych każdy rynek filmowy tworzy taki pewien ekosystem. To znaczy, że mamy blockbustery, czyli te super produkcje. Mamy kino środka, czyli biografie, filmy historyczne. Mamy kino ambitniejsze, tak zwane arthouse'owe. I mamy pewien sektor kina gatunkowego. Horrory, thrillery, filmy akcji, napinanie mózgów. I właśnie to jest coś, czego w Polsce przez te 40 lat brakowało. To znaczy, widz był jakby wypuszczony na tego typu kino. Tymczasem jest to bardzo taki naturalny i potrzebny element tego kinowego ekosystemu. I w momencie, jak ten mur runął, w cudzysłowie, bo nie chodzi jakby jeszcze o berliński, ale te filmy się pojawiały, no to widzowie po prostu chcieli to obejrzeć. Wszyscy, jedna pani, która prowadziła pierwszą wypożyczalnię w małej miejscowości na Podkarpaciu, mówiła, że jak udało jej się zdobyć kasetę z filmem Rambo, to ona ten film musiała oglądać 20 razy z rzędu codziennie, bo codziennie miała innych gości w domu. Bo po prostu nikt nie miał we wsi, w miasteczku magnetowidu, a wszyscy przychodzili sobie, ja słyszałam, że Rambo, że Stallone, jakby. I to spowodowało tę taką lawinę, że później w latach, na początku lat 90. każdy właściwie film z Sylwestrem Stallonem, z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale nie tylko z nimi, bo później w takiej drugiej lidze był Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Chuck Norris. Potem przechodzimy do trzeciej ligi, gdzie już jest, gdzie już są takie nazwiska mniej znane typu Bolo Yeung, czy tego typu, którzy już grali w bardziej niskobudżetowych filmach, takich troszkę podróbkach tych wiodących filmów ze Schwarzeneggerem i Stallonem, ale te filmy też się sprzedawały, też były w każdej wypożyczalni, bo no zawsze na okładce był jakiś mięśniak i jakaś sytuacja zagrożenia, czy to jest turniej karate, czy walka z kartelem narkotykowym, czy cokolwiek innego, to chodziło o to, żeby się bili, strzelali i ścigali samochodami. Ja mam wrażenie, że czasami się pojawia właśnie wśród krytyków z tego okresu takie określenie, że to jest jakby infantylne. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie naturalne, że widz, który czegoś nie miał, chce to mieć po tym okresie wypuszczenia. To samo było zresztą z filmami dla dorosłych, instruktażowymi, nazwijmy to, które w PRL-u były zakazane, w związku z czym jak się pojawiły pod koniec lat 80., to nagle widzowie, nawet którzy nie mieli z tego typu treściami do czynienia wcześniej, nagle chcieli po prostu sprawdzić, co to jest, jak to wygląda i czym to się charakteryzuje.
Tak, nawiązując jeszcze do tego, że czasem po omacku działano, jeśli chodzi o tytuły, tutaj na końcu jest wspaniały plakat filmu, na końcu książki oczywiście, o której rozmawiamy dziś, Elektroniczny Bandyta, jest plakat filmu Porażające fale, ale to jest plakat, który wskazuje na to, że ta osoba, która ten plakat stworzyła, nie miała dostępu do tego filmu samego, czyli zrobiła plakat po omacku. No i to jest niesamowite, bo no, reklama dźwignią handlu, niemniej tutaj też wyobraźnia musiała działać, ale to pokazuje, jak to wszystko było tworzone. No to był film, nad którym też można było mieć kontrolę, można było cofać, przewijać, jeszcze raz oglądać w kółko te kasety, zażynać i nagrywać też coś na coś. To też był taki no, bardzo duży prekursor. Dużo jest stycznych z takim dzisiejszym streamingiem, prawda? To jednak była kontrola nad tym obrazem.
Tak, definitywnie to była kontrola. To to był też zupełnie jakby właśnie szczególnie jeszcze w tych latach 80. a propos właśnie tego zagrywania, nagrywania, dogrywania, bardzo ciekawy sposób dystrybucji, no bo w tym początkowym okresie, jeszcze w latach 80. kaseta to było coś naprawdę cennego. W sensie magnetowid w Baltonie, w Peweksie kosztował około 400-500 dolarów. Tymczasem ucinkciarza pensję średnią można było zamienić na 40 dolarów. Więc to był taki odpowiednik rocznej pensji i kasety, które kosztowały po 6 do 10 dolarów, też były cenne. I ci wcześniej nielegalni dystrybutorzy, czy też piraci, często to wykorzystywali w ten sposób, że jeśli kaseta miała 180 minut, czyli taka standardowa, no to wiadomo, że jak się wgra jeden film dwugodzinny, no to to jest marnowanie godziny cennej taśmy, więc dogrywało się na przykład jeden odcinek serialu telewizyjnego. Jeśli na przykład była szansa zmieścić dwa filmy, no bo jeden trwał 90 minut, a drugi na przykład 100, no to usuwano z obu czołówki, no bo to nie jest potrzebne, tam nie ma akcji i po prostu wgrywano dwa. Więc tutaj ta kontrola ze strony dystrybutorskiej też była, ale właśnie ze strony widza jak najbardziej też, bo widz po raz pierwszy, to znaczy w Polsce ten rynek jeszcze do połowy lat 90. był bardzo mocno nastawiony na wypożyczanie, nie na sprzedaż bezpośrednio do klienta. Czyli znaczna większość kaset, które wychodziły, była do dystrybucji w wypożyczalniach z licencją do wypożyczania. Natomiast w takim kontakcie bezpośrednim z klientem wchodziły właściwie tylko bajki dla dzieci, z tego względu, że to były te filmy, które mają jakby największy potencjał na wiele odtworzeń w jednym domu. No bo dziecko jak kocha na przykład, nie wiem, Królewnę Śnieżkę, to będzie ją oglądało trzy razy w tygodniu przez pół roku. Natomiast widzowie też bardzo dużo przegrywali, bo tak naprawdę, żeby dokonać przegrywki z jednej kasety na drugą, wystarczyło mieć dwa magnetowidy, więc jeśli ktoś się dogadał z sąsiadem, no to mógłby wypożyczyć kasetę, przegrać ją i mieć ten film na stałe. I bardzo często też nagrywano filmy z telewizji już w latach 90., bo w latach 80. trochę nie było czego nagrywać, no bo jakby widzowie nie byli zainteresowani, powiedzmy, filmami polskimi czy filmami z bloku wschodniego. W latach 90. już wszystko to, co leciało na Polonii 1 czy tego typu stacjach telewizyjnych, było bardzo chętnie. Później oczywiście na Polsacie było bardzo chętnie nagrywane na kasety i właśnie też przekazywane z rąk do rąk. Do tego doszedł jeszcze osobny fenomen, który w Gdańsku się zmaterializował pod postacią telewizji, którą być może część z naszych słuchaczy pamięta, czyli słynnej telewizji Sky Orunia, która była telewizją osiedlową i wiele tego typu telewizji powstawało. No i tam był taki problem, że niektóre z nich działały tak, nie mówię, że w tym konkretnym przypadku, ale niektóre z nich działały tak, że właściciel takiej telewizji wypożyczał kasetę w wypożyczalni i puszczał ją na całe osiedle, w związku z czym ten film był już spalony, no i właściciel wypożyczalni był wściekły, no bo wszyscy już widzieli na przykład właśnie najnowszy film z Lundgrenem, bo on leciał wieczorem, więc nie było już klientów na wypożyczenie. Ale w pełni bym się zgodził, że to, co jakby można zrobić z filmem, że film jakby pierwszy raz stał się pewnym fizycznym przedmiotem, który trzymam na półce, który mogę dotknąć, schować do plecaka, zanieść, pożyczyć, to znowu nam przeminęło jakby, no bo teraz te nośniki praktycznie już nie funkcjonują i wiadomo, że są kolekcjonerzy Blu-rayów, ale to jest dużo mniejszy odsetek widzów niż w czasach VHS, a wtedy rzeczywiście po raz pierwszy i no mam wrażenie, że poniekąd ostatni, no bo to okno się nam zamknęło. Film był rzeczywiście pewnym fizycznym przedmiotem, którym można było mieć.
Można było też wypożyczyć, no wspomnieliśmy tutaj o tym popycie, który mógł zostać już w pewien sposób przez telewizję zaspokojony. No i też po 34 latach działalności Wideo Wojtek, to ostatnio na Pomorzu taka klasyczna wypożyczalnia filmów, po 34 latach działalności ten lokal, ten biznes został też zamknięty. No to można powiedzieć, że taki rozdział dość istotny, jeśli chodzi o pomorską historię.
Jeśli się nie mylę, to jutro mają ostatni dzień działalności, więc rzeczywiście to się zgrało tak bardzo bardzo mocno. 34 lata to jest naprawdę niesamowity staż jak na wypożyczalnię. Myślę, że niewiele w Polsce jest wypożyczalni o dłuższym stażu, dlatego że ta eksplozja popularności w wypożyczalni to był właśnie 89, mniej więcej do 92. I założenie wypożyczalni było wtedy bardzo proste. To znaczy wystarczyło uzyskać zgodę od Komitetu Kinematografii, to kosztowało niedużo i czekało się na to kilka dni. Więc tak naprawdę każdy, kto chciał w tym biznesie spróbować swoich sił, de facto mógł, tylko że z takich danych, które ja znalazłem, wynika, że tylko do końca 92 roku złożono 33 214 tych podań o założenie wypożyczalni, czyli tych wypożyczalni zakładano mniej więcej dwa razy więcej niż mamy żabek w tej chwili w Polsce, co jest jakby, no, żabki są wszędzie, nie? W sensie trudno się obejrzeć gdzieś nie zauważając, więc tych wypożyczalni było jeszcze więcej, z tym, że rzeczywiście warto wspomnieć, że to nie było tak, że każda wypożyczalnia to był taki piękny salon z kasetami na wszystkich ścianach, bo szczególnie w tym pierwszym okresie bardzo często było tak, że ktoś na przykład miał sklep mięsny i chciał dorobić kasetami. I jedna półka z kasetami stała w rogu. Ktoś miał kolekturę Lotto, chciał dorobić kasetami. Wypożyczalnie otwierano w garażach. Wypożyczalnie otwierano w piwnicach w bloku, w blokach. Najdziwniejszą, na jaką my trafiliśmy, to był taki pewnego rodzaju wóz, taki do przewozu rzeczy, który jakby przywożono na parking pod bazarem i tam były w środku półki. Więc rzeczywiście te wypożyczalnie często były małe i często miały bardzo małą ofertę, ale ci właściciele, którzy potrafili ten biznes rozwinąć i wiedzieli jak, naprawdę bardzo często budowali takie lokalne potęgi, że na przykład sieć 15 czy 20 wypożyczalni w dużym mieście, gdzie filmy cyrkulują między poszczególnymi wypożyczalniami. No i co ciekawe, wokół tych najlepszych, szczególnie w mniejszych miejscowościach, rzeczywiście się budowała taka prawdziwa sieć
społeczności.
Tak, de facto tak, bo jakby ci właściciele wypożyczalni bardzo często wspominali, że widzowie przychodzą i pytają, co oni polecają, co widzieli, które z tych filmów są lepsze, co i dyskutowali też o nich potem, więc to rzeczywiście było też ciekawe z tego punktu widzenia społecznego, bo jednak serwisy streamingowe są oczywiście super wygodne, ale są też bardzo mało kolektywne, nazwijmy to. W sensie każdy sobie w domu ogląda to, co sobie kliknie. A tutaj jednak był ten, mimo że oglądało się w domach, to ten element społeczny był dużo silniejszy.
Grzegorz, Fortuna, elektroniczny bandyta, więcej państwo przeczytają, znaczy powiedziałem o tobie, jakbyś to ty był, ale ty jesteś autorem książki oczywiście, elektroniczny bandyta, rynek wideo w Polsce, okres transformacji.
Mogę mieć taką ksywkę, nie obrażę się.
Nie obrazisz się. Dziękujemy bardzo, że nas odwiedziłeś. Czas niestety jest nieubłagany, ale spotkamy się na pewno, bo świetnie się słucha i świetnie się przyswaja te informacje. Książki trafią do państwa, państwo dostaną SMS-ami informacje.
Oczywiście.
Któż to taki został takim szczęśliwcem? A my państwu bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy. Tak myślę. I dzisiaj chyba powinniśmy powiedzieć do widzenia.
Dlaczego?
No bo mówimy o kasetach wideo.
Aha, do obejrzenia może w takim razie, do przewinięcia?
Coś w ten deseń. Filip Jędruch.
Hanna Brzezińska.
Dziękujemy bardzo.
I do usłyszenia.
Zoom na popkulturę. Thank you.